być bacą, to być człowiekiem w tych czasach, który trzeba powiedzieć, ślebodnym i odważnym.
Śleboda, co to jest?
Śleboda, no to jest to, co się czuje. Jak czuje wolność w sercu, no to znaczy zaś wolny, to znaczy zaś ślebodny.
Jesteś wolny, bo jesteś w górach.
To znaczy, wolność jest, jak się patrzy na te góry, bo przyjeżdżasz i patrzysz się, jak zjesz i robisz dzień na dzień, 24 na dobę, tak jak na bacówce, 5 miesięcy. Także tej wolności może nie czujesz tak, ale czujesz tą swobodę.
Bacam z Ochotnicy Górnej. Ile jeszcze zostało bacówek czynnych tutaj?
Na terenie Gorcy, w Ochotnicy, no to jesteśmy jedyni. Na terenie Gorcy jest tych bacówek 3. W rejonie więcej będzie w rejonie Gorcy, tu w Kotlinach Nowotarskich. No ale 3 takie na Turbaczu, w Ochotnicy, w Koninkach. To są takie w granicach tego parku, Gorczańskiego Parku Narodowego.
Tak zawsze było?
No niestety nie tak było, bo lata wstecz tych bacówek było dużo. Kiedyś to pasterstwo na terenie Gorcy, Ochotnicy, no to było jedno z największych zagłębi pasterstwa. No i też jako Ochotnica, no to trzeba powiedzieć, że to była pierwsza miejscowość, która założona na prawie pasterskim wołoskim, tutaj na Potalu.
Wołosi to ci, którzy przyszli z południa, zza gór.
No to są ci ślebodni ludzie, którzy przynieśli naszą kulturę, tradycję, folklor, ubiór. No i to, co i tą zasadę życia w górach.
To przejdźmy, kiedyś było wiele bacówek, wielu baców. Teraz jesteście tu sam.
No niestety, taki ostatni ten Mohikanin, który niestety chce podtrzymać tą tradycję. No bo niestety ta gorażczyzna nasa wyrosła z tego pasterstwa, no i głupio by było, żeby tych głowiec nie było. No i całutkie te miejsca w górach, przecież wszyscy wyrośli z łowiec, łodowiec.
To znaczy wyrośli z pasterstwa. Sami wyrośli, sami z siebie, jak to było?
To znaczy wyrośli, no wyrośli, wychowali się przy tym i żyli z tymi owcami. I tak te owce dały tą tradycję i dały tą siłę i dały tą możliwość zagospodarowania tych terenów.
Ale potem odeszli od tych owiec i pytanie, to było pytanie, dlaczego odeszli? Dlaczego było wielu, dlaczego jest jeden?
No to wiecie, jest kwestia właśnie związana z tym opłacalnością robienia przy tych owcach. Nie wiem dlaczego, trzeba by było się tu pytać odgórnie, dlaczego tak pomijają tą tradycyjną gospodarkę pasterską w górach. Przecież te góry już odłogami stoją i głupio by było, żeby to wszystko w lasie zamieniło. A przecież góry bez owiec, no, próbowali różnych metod zagospodarowania rolniczego, nie udało się. Owce od wieków były, owce se dawały rady i myślę, że przyszłość w tych terenów, no to właśnie jest pasterski, żeby zachować ten krajobraz gór, który był od wieków.
Było wielu, jest jedno pytanie na ten temat. Jakie procesy, bo to nie były tylko procesy rynkowe, ale także procesy pewnie pozarynkowe, które to spowodowały, że wyparto hodowlę owiec w górach.
To znaczy, ja wam powiem tak, patrząc się w tych czasach na to, no to tak, ludzie idąc do pracy mają, idąc, rzucając gospodarkę, wybrali tą lekcyjną pracę, czyli pracę 5 dni w tygodniu, 2 dni weekendu. W dawnych czasach, żyjąc przy gospodarce, tego weekendu nie było. Ludzie nie wiedzieli, co to jest weekend, co to są wolne niedziele. Przy zwierzętach, przy gospodarce trzeba było robić dzień na dzień, 24, być na straży. Jedni nazywają tych baców i gospodarzy strażnikami tych gór, nie? Strażnikami tradycji. No bo tak naprawdę musisz być dzień na dzień jako strażak czujny i w gotowości na to, żeby stawić czoła codziennym wyzwaniom.
Pan kiedyś wiedział, co to jest weekend?
No miałem taki okres młodych czasów, że wiedziałem, co to jest weekend. Wiedziałem, że przychodzi niedziela, jest czas, żeby sobie zorganizować gdzieś wyjście. A niestety, tak wybrałem w życiu, że rzucając wszystkie dobroci tego świata, wybrałem tą tradycję, bo czułem, że tego nasi przodkowie potrzebują, żeby ktoś tą tradycję podtrzymał.
I teraz sam pan podtrzymuje tradycję w Ochotnicy Górnej, a stado olbrzymie.
Stado mamy co rok. Na początku wiadomo, że było mniej, bo trzeba było tereny przygotować, ale teraz, że jak produkujemy produkty, robimy łoscypki i sery, to stado jest większe ze względu na mleczność, na to, że potrzebujemy mleka. Tak, ze zwiększono stado, jest zawsze 600 sztuk. No więcej nie, nasze tereny tutaj nie wydolą, tak jak tereny, gdzie wypasają po parę tysięcy owiec. Ze względu na małe poletka, małe pola, jałowsze pola, także te owce jest mniejsze. No i te owce musimy dostosować jako rasowo, jako tą rasę, utrzymywać tą górską, niemieszaną górską rasę.
Tam pan się spojrzał, bo tam ktoś krzyczał w górach.
No krzyczał, pewnie jucha się sodzą z owcami albo coś się stało, no bo dość głośno tam słychać było.
Co się mogło stać?
No daj Boże, żeby wilk nie zaatakował, bo wilka mamy.
Jest?
Jest wilk i trzeba być czujnym cały czas.
Jak wszedłem do placówki na hali, to widziałem czaszkę owcy.
No mieliśmy w tamtym roku przypadki tutaj właśnie związane z atakiem właśnie wilka i nieuniknione jest co roku, bo ten wilk jest cały czas. No i zawsze to jest najlepszy myśliwy, on zawsze wybiera czas, kiedy psy śpią, zmęczeni ludzie są. No i także wtedy atakuje. To jest najlepszy myśliwy.
To skoro już wywołujemy wilka z lasu, to jest ten temat, gdzie spotykamy często, jak jesteśmy w górach. Czy to jest, to są Bieszczady, czy to jest Podhale, czy to jest tutaj w Gorcach. Jest ten temat zawsze, że tych wilków robi się dużo, czasami za dużo.
To znaczy, ja powiem tak, że z dawien dawna dawni ludzie w dawnych czasach zawsze powtarzą i tym ekologom i tak dalej, że najlepszymi ekologami i znającymi się na przyrodzie i z tym związanym to byli najstarsi gospodarze tych terenów, bo wiedzieli i chronili to i byli dzielarzami, byli znawcami przyrody, wiedzieli kiedy drzewa ścinać, wiedzieli kiedy wszystko robić zgodnie z naturą. Żyli zgodnie z przyrodą. W tych czasach się pozmieniało. Ludzie pozapominali pewnych zasad, które przyroda nam daje. I to się dzieje tak samo. No, wilk jest potrzebny w przyrodzie, tak samo i wszystko jest potrzebne. Tylko trzeba po prostu wiedzieć, jak z nim postępować, wiedzieć, jak nie chce żyje. Tylko trzeba po prostu wiedzieć jak z nim czynić, jak chronić owce przede wszystkim, tak jak na bacowce, jak chronić owce i jak podchodzić. Trzeba wyprzedzać jego myślenia, choć jest bardzo trudne.
Z jednej strony wilk, z drugiej strony rynek też drapieżny. Zwierzę teraz to już, jak rozumiem, owce są hodowane nie czysto dla zysku, ale żeby ratować kulturę, ratować tradycje i też mechanizm finansowy jest co nieco inny.
No zgadza się, no bo to jest tak, że owca w tych czasach jest już nieopłacalna. Trzeba być bacą teraz i zarobić na tym, trzeba dobrze główkować i trzeba dobrze myśleć i trzeba dobrze funkcjonować na tym rynku. Żeby cokolwiek zarobić. No. Są dopłaty, które są dopłaty dla rolników, są dopłaty dla owiec, ale te dopłaty są znikome. No. Są znikome. Są lasy zachowawcze, do których te pieniądze są większe, ale to się wiąże z większą ilością papierów i tak dalej, do których bacacy, rolnik zwykły, który tam nie pokończył już szkoły, no to trudno mu jest się zająć papierowymi robotami, a wynajmować kogoś, płacić i tak dalej, no to też jest to uciążliwe. Ale powiem tak, że produkując te produkty, no to wiadomo, że rynek, wszędzie te ostypki są. Wszędzie są. My poszli zaś na taką rzecz, że chcemy, wydobywaliśmy taką stare receptury, które w dawnych czasach były, a którym się ludziom nie chce. Na przykład robimy tą bryndzę starodawną, rozsoloną owcom z wiosny, z maja, z czerwca, gdzie to mleko jest najlepsze. Zioła, trawa jest najlepsza. robimy. Mamy coraz z roku na rok więcej klientów. Te ceny do góry dajemy ze względu na to, żeby jako tako utrzymać ten. Nie sprzedajemy hurtowo tego. Robimy taki zapomniany już ser w górach u Góroli. Jest to brusek, stary ser. Teraz w tych czasach nazywamy to dojrzewający ser, bo on leżakuje dość dużo. Robimy to też z najlepszego mleka majowego i majowego i czerwcowego. I to jest ser dojrzewający, którym możemy się, bo to jest nasza perełka, którą się chwalimy i naturalnie to robimy, wytwarzając to na bacowce na 1000 metrach, gdzie się teraz znajdujemy, z najlepszych ziół, jest nieskazonego terenu, także możemy się tym pochwalić.
Jesteśmy na stacji Orlen. Zawodnicy ustawieni jeden za drugim, gotowi do startu. Wszyscy dodają gazu. Biorą zakręt między półkami, wychodzą na prostą, klient po zewnętrznej i tak jest! Pierwszy przy kasie!
Kup dowolny zestaw promocyjny, odbierz zdrabkę i poczuj się jak zwycięzca. Do wygrania 88 rodzinnych samochodów i ponad 11 milionów produktów Verwa. Dodatkowo dla zarejestrowanych uczestników programu Witaj, wyjazdy na wyścigi Roberta Kubicy. Regulamin na loteriaorlen.pl. Graj w Loterii Orlen.
Zapraszam, Robert Kubica.
Po reklamie.
Radio Poranku. Radio Poranku.
O malora.
Poranku.
Radio
No to skoro już trochę żeśmy się wdrożyli w klimat gór za pośrednictwem pana Jarosława Buczeka, który jest bacą z Ochotnicy Górnej, to teraz czas przejść do sedna, czyli do Zakopanego, tutaj na Placu Niepodległości, gdzie kiedyś było historyczne centrum miasta. Rozbiliśmy studio, a do naszego studia, które rozbiliśmy, przyszła pani doktor Agnieszka Jurczyńska-Kłosok, językoznawca, historyk, regionalista i przewodnik tatrzański. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry.
No to gdzie się znajdujemy? Bo często jest tak, że na ten plac, na Plac Niepodległości, kiedyś było tak, że turysta jak przyjechał, to tylko po to, żeby zaparkować i zaraz udać się w zupełnie inną część Zakopanego.
Na szczęście dzisiaj turysta nie musi parkować na Placu Niepodległości i Plac Niepodległości może dzisiaj spokojnie pełnić swoją kulturalną funkcję, bo jesteśmy na Placu Niepodległości.
To prawda, jest i kinioletnie, są i zajęcia, kiedy tutaj człowiek się zjawi o godzinie 15-16, to tłoczno, zwłaszcza tłoczno od dzieci i od młodzieży, ale tutaj kiedyś było centrum miasta, tu kiedyś to miasto, które gdzieś tam się zaludniało dość intensywnie pod koniec XIX wieku, wtedy jeszcze chyba nie miało praw miejskich, ale tutaj tętniło życie tego serca Podhala.
No tak, i chcielibyśmy, żeby dziś też tak było. Wprawdzie ulica Krupówki, uważana za jedną z najbardziej popularnych ulic w Polsce, jest tuż nieopodal. No ale to plac jest takim miejscem, gdzie możemy się spotkać, porozmawiać, tak jak pan zauważył, obejrzeć filmy w ramach kina letniego. No i troszeczkę też powspominać historię miejscowości.
No to powspominajmy historię. Zdaje się, że pierwszy dokument pisany, który potwierdza osadnictwo jeszcze bynajmniej niemiejskie na tych terenach, to jest dokument niezachowany, wydany przez króla Stefana Batorego.
No tak, mówi się o nawet takich dwóch dokumentach, których oryginałów nie posiadamy. Jeden wydał król Stefan Batory, później powtórzył go w zasadzie Michał Korybut-Wiśniowiecki, 100 lat później. No ale uważamy, że osadnictwo na tych terenach sięga XV wieku, choć oczywiście z tamtych czasów dokumentów też nie ma. A pierwszy dokument, w którym w ogóle pojawiła się nazwa miasta, pochodzi z roku 1615. I tam rzeczywiście pojawia się nazwa Zakopane, chociaż, tak jak pan powiedział, to wówczas absolutnie nie było miasto. Miastem to miasto jest od roku 1933.
Nie, czyli znowuż nie tak długo, stulecie jeszcze przed państwem i stulecie jeszcze przed mieszkańcami i turystami Zakopanego już miasta. Pomyśleć, co to będzie w roku 2033.
No, pięknie będzie.
Pięknie będzie i jak ładnie się będzie jeździć po Zakopanem samochodem i jak długo będzie trwał korek. W jednym z tych dokumentów wyliczono w epoce nowożytnej, że tutaj, nie tylko w samym Zakopanem, ale też dołączając do tego okoliczne miejscowości, mieszkało 40 kilka osób. To była ta skala osadnictwa.
Tak, to była ta skala osadnictwa. Dzisiaj mówimy już oczywiście o tysiącach, 27 tysięcy około. To jest oficjalna liczba mieszkańców miasta.
A kto to był? Kto tutaj przychodził? Kto zasiedlał jako ci pionierzy tereny Zakopanego?
No to były takie trudne tereny do tego, żeby się tu osiedlać. No wiadomo, że miasto jest przepięknie położone, ale jednak w pobliżu najwyższego pasma Karpat, czyli Tatr. Puszcza Karpacka sięgała aż pod Kraków, więc zanim ludzie rzeczywiście dotarli tutaj, no to musiało minąć wiele czasu. Częściowo wędrowali łukiem Karpat i mówi się o teorii Wołochów, którzy tutaj przybyli na tę ziemię. Częściowo było to też osadnictwo związane z powstawaniem klasztorów, można powiedzieć w nieodległej, może inaczej, niedaleko od dzisiejszego Zakopanego, na przykład w Ludźmierzu. Także ludzie przychodzili zewsząd.
I tutaj się osiedlali. Wydaje się, że szczególnie intensywnie pod koniec wieku XIX, kiedy nawet przemysł zawitał do okolic Zakopanego.
No tak, my tutaj w ogóle możemy mówić o tym, że właściwie są takie trzy drogi, trzy ścieżki tego, że Zakopane stało się popularne, chociaż, no, tak jak powiedzieliśmy, przez wiele, wiele lat było po prostu małą miejscowością podgórską, daleko od centrów ważnych, nawet od Krakowa przecież. Powiedziałam o tych trzech ścieżkach. No, pan powiedział o przemyśle i to prawda. W przełom XIX i XX wieku to dla Tatr i Zakopanego z jednej strony dobry czas i z drugiej strony nie najlepszy.
Zacząłem od tego przemysłu, bo to się wydaje paradoksalne, jak w uzdrowisku mogła istnieć jedna z największych, ale nie największa huta w Galicji chociażby.
No zgadza się, tyle tylko, że uzdrowisko to już lata nieco późniejsze, ale rzeczywiście wiek XIX to jest czas wydobywania rud żelaza w Dolinie Jaworzynki, w Dolinie Kościeliskiej, w Kuźnicach, które dzisiaj są cudownym miejscem odpoczynku. Zresztą znajduje się tam też siedziba Taczeńskiego Parku Narodowego. Stał wielki piec hutniczy, gdzie tę rudę żelaza wypalano. No ale na szczęście ruda się skończyła. Znaczy, oczywiście przestało być jej wydobywanie opłacalne.
Może stąd nazwa Kuźnice nieprzypadkowa. To skoro jesteśmy już przy nazwach miejscowości, to Zakopane też się wydaje instynktownie, że nie jest trudno wysnuć etymologię tej nazwy, ale może tam jest jakaś niespodzianka.
No oczywiście, w ogóle trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym, myśląc o nazewnictwie i o motywacji poszczególnych nazw. I taka historia też się wiąże z Zakopanem, ponieważ nazwa powstała od słowa kopane. Kopane, czyli karczowane. Ludzie, żeby tu się osiedlić, musieli najpierw wykarczować las, no a potem dopiero zakładać sobie osadę. I prawdopodobnie stąd się wzięła nazwa, chociaż są naprawdę też inne teorie.
Zresztą pod koniec XIX wieku nawet to kopane, czyli to karczowanie lasu i swoista ochrona przyrody stała się istotnym elementem sporu o to, kto będzie właścicielem Zakopanego, kto tutaj będzie działał i jak będzie działał. Czyli mieliśmy spór o to, jak chronić przyrodę już nie w wieku XXI, ale w wieku XIX.
No oczywiście i na szczęście dla Zakopanego i dla Tatr pojawił się tutaj hrabia Władysław Zamoyski, wywodzący się z Kórnika przecież. I na szczęście na licytacji Zakopane wygrał, można powiedzieć, zakupił, no bo to właściwie tak wyglądało. I mimo tego, że Zamoyski zaczął zalesiać Tatry, które były bardzo przetrzebione, zaczął je zalesiać świerkami, to może nie był najlepszy pomysł, o tym by się najlepiej wypowiedzieli też przyrodnicy, to jednak mimo wszystko pojawił się z powrotem las,
którego tutaj nie było, bo to było miejsce rabunkowej gospodarki leśnej pod koniec wieku XIX.
No, zgadza się.
A potem przyszło uzdrowisko, potem przyszło odkrycie trochę za sprawą Tytusa Chałubińskiego, czyli wybitnego podróżnika i no, pozostawił po sobie Tytus Chałubiński niesamowite pamiętniki każdego, jest to wydane kilkukrotnie, wznawiane i każdego zainteresowanego tych pamiętników chętnie odsyłam, no ale to on odkrył te nie tylko przemysłowe, nie tylko leśne, ale także zdrowotne walory Zakopanego.
Tak mówi tradycja, że to Tytus Chałubiński, chociaż przecież przed Tytusem też już się pojawiali letnicy tutaj w mieście. A poza tym Tatry już od początku XIX wieku były eksplorowane przez naukowców, przez badaczy. Więc oczywiście Chałubiński sygnuje swoim nazwiskiem to odkrycie turystyczne Zakopanego, ale nie był pierwszym turystą pod Tatrami.
No ale liczy się kto, jak się zapisał w historii.
Oczywiście, zapisał się doskonale.
W historii to Tytus, doktor Tytus Chałubiński jest osobą związaną z odkryciem uzdrowiska Zakopane.
Prawda.
No i potem mamy lata międzywojenne. To jaki to jest okres dla Zakopanego?
To jest piękny okres dla Zakopanego. Zresztą rozpoczyna się powołaniem Rzeczpospolitej Zakopiańskiej, takiej jednostki, która właściwie była suwerenna, wolna już od zaborców i powstała zanim ogłoszono 11 listopada niepodległej Rzeczypospolitej w ogóle. Tutaj warto pamiętać o tym, że na czele Rzeczpospolitej Zakopiańskiej stał Stefan Żeromski, najczęściej jednak kojarzony z literaturą, uczniom z przedwiośniem i z ludźmi bezdomnymi, a tutaj taka właśnie polityka.
Bo tutaj żył i żyli i wykuwali swoje największe dzieła wybitni polscy malarze, poeci, pisarze. No to jednak była jedna z wielu, ale jednak mekka polskich intelektualistów końca XIX.
Oczywiście. I też mamy właściwie duże szczęście, bo właśnie nie tak dawno temu zostały tutaj zamontowane w mieście takie ławeczki multimedialne. My nawet patrzymy w tym momencie na jedną. Ta akurat jest poświęcona postaci Wacława Geigera. Nieco mniej znanej postaci, ale również bardzo istotnej, animatora kultury tutaj w mieście już po wojnie. Natomiast mówię o ławeczkach dlatego, że to właściwie ma związek z tym, o co pan pyta, czyli z ludźmi, którzy Zakopane stworzyli, Zakopane kulturalne. Tutaj bywali oczywiście nie tylko Stefan Żeromski, czy Tytus Chałubiński. Tutaj bywał Henryk Sienkiewicz bardzo często. Napisał dużą część fragmentów swoich dzieł, takie jak Quo Vadis, Potop, pan Wołodejowski. My nawet do końca sobie z tego nie zdajemy sprawy, dopóki nie wnikniemy w historię tego miejsca. Kornel Makuszyński, prawda? To jest kolejna ważna postać. Jan Kasprowicz, słynna Renda się, prawda, z nim łączy i tak dalej. Naprawdę doskonały czas dla miasta, dla miejscowości i dużo zostało z tego czasu, na szczęście.
Dużo zostało, chociaż klimat turystyczny co nieco się zmienił, już nie wspominając Tytusa Chałubińskiego, ale od strony Sienkiewicza, Żeromskiego trochę się czas pozmienił. To na koniec naszej rozmowy wyjdźmy w góry, bo pani doktor jest także przewodnikiem i beskidzkim, i tatrzańskim. O ile mnie pamięć nie myli, są jeszcze w Tatrach takie szlaki, gdzie w lipcu, w sierpniu można poczuć samotność i ten komfort przebywania sam na sam ze sobą? Czy już nie ma?
Myślę, że są takie miejsca. Być może nie będzie ich łatwo znaleźć. Nie wiem, czy mówiąc tutaj na antenie nie spowodujemy właśnie efektu przeciwnego, ale może warto. Rejon Psiej Trawki, czy właśnie te miejsce między Halą Gąsienicową a Gęsią Szyją, to zdecydowanie rzadziej odwiedzane tereny, a również bardzo, bardzo piękne.
No to dla grona radiosłuchaczy Radia Dwóch Stolic Warszawsko-Krakowskiego Radia Wnet zdradzamy tą tajemnicę, nie ostatniego, ale jednego z ostatnich miejsc, gdzie na szlaku można iść samodzielnie i samotnie. Doktor Agnieszka Jurczyńska-Kłosok, językoznawca, przewodnik, regionalista, była gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję.
No dobrze, to myśmy przez chwilę poszukali samotności tego Zakopanego, które nie jest elementem popkultury. To dla równowagi, żeby ta popkultura zakopiańska też zagościła na antenie radia zespół Zakopower.